Rozdział 11. Misja specjalna. W ostatnim rozdziale przyjrzeliśmy się temu, w jaki sposób Stary Testament ukrywa wskazówki zapowiadające Mesjasza. Istotą Bożego planu przywrócenia Edenu i odkupienia ludzkości było przyjście Mesjasza, Jezusa, który miał umrzeć na krzyżu i powstać z martwych. Tylko poprzez wcielenie się w człowieka Bóg mógł upewnić się, że nad Izraelem panować będzie król z linii Dawida, który nie popadłby w grzech i nie zbłądził duchowo. Tylko poprzez śmierć tego króla w miejsce swojego ludu Bóg mógł sprawiedliwie osądzić grzech i zapewnić przy tym zbawienie ludziom. Jedynie dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Mesjasza upadła ludzkość wciąż ma swoje miejsce w Bożej Radzie, w Jego rodzinie, mogąc współpanować z Nim w odnowionym Królestwie Edenu. Dokładnie tak, jak było to zamierzone na początku. Zwróć uwagę na warunki powodzenia tej misji. Jezus musiał mieć pewność, że siły ciemności będą usiłowały Go zabić, jednocześnie nie zdając sobie sprawy z tego, co tak naprawdę robią. Tak jak napisał Paweł w liście do Koryntian, gdyby tylko duchowe zwierzchności rozumiały, jaki będzie rezultat ich działań, nigdy nie ukrzyżowałyby Jezusa. Patrzenie na to w tym kontekście pozwala nam lepiej zrozumieć życie i służbę Jezusa na ziemi. Czytając Nowy Testament, możemy niekiedy odnosić wrażenie, że wydarzenia w służbie Jezusa do momentu krzyża były w pewien sposób przypadkowe. W końcu Ewangelie nie zawsze prezentują wydarzenia w taki sam sposób. Na przykład historia narodzin Jezusa jest wspomniana jedynie w dwóch z nich, u Mateusza i Łukasza, i tylko jedna z nich przytacza historię mędrców ze wschodu. Czasami te same wydarzenia ułożone są w nieco innej kolejności w poszczególnych Ewangeliach. Pomimo to wszystkie działania Jezusa prowadzące do ukrzyżowania, jak uzdrawianie chorych, głoszenie Królestwa Bożego, odpuszczanie grzechów, konfrontowanie hipokryzji, były czymś więcej niż przypadkowymi uczynkami wędrującego mędrca, który od czasu do czasu dokonywał cudów. W historii opowiedzianej w Ewangeliach dzieje się znacznie więcej, niż mogłoby się nam wydawać na pierwszy rzut oka. Każdy czyn wykonywany przez Jezusa ma swoje drugie dno. Jak przechytrzyć zło? Wydarzeniem rozpoczynającym publiczną służbę Jezusa był Jego chrzest. To właśnie wtedy Bóg publicznie nazwał Jezusa swoim synem, a Jan Chrzciciel określił Go jako tego, który gładzi grzechy świata. Kiedy czytamy słowa Jana, od razu myślimy o ukrzyżowaniu. Uczniowie Jana nie postrzegali tego w taki sposób. Prawdę mówiąc, nikt w tamtym czasie tak nie myślał. Kiedy zbliżał się koniec jego służby, 3 lata po jego chrzcie, Jezus zaczął mówić o swojej śmierci. Jego właśnie uczniowie odrzucili jego słowa. Ostatnią rzeczą, jaką spodziewali się usłyszeć od ich Pana, było to, że ma on wkrótce umrzeć. Brzmiało to dla nich jak mowa szaleńca. Nie rozumieli, że śmierć Jezusa na krzyżu była zamierzona od samego początku. Dlaczego tego nie rozumieli? Ponieważ tak jak mówiliśmy o tym w poprzednim rozdziale, plan nie został nigdzie przedstawiony w klarowny sposób. Po chrzcie Jezusa Duch zaprowadził Go na pustynię, aby skonfrontował się z szatanem. Fakt, że szatan przyszedł kusić Go osobiście, nie jest przypadkowy. Pokazuje nam, że zdawał on sobie sprawę z tego, kim Jezus tak naprawdę jest, Mesjaszem mającym na celu przywrócenie Bożego panowania na ziemi. Mesjasz, czyli namaszczony, miał być królem z rodu Dawida. Szatan, który był władcą tego świata, wiedział, że celem Jezusa jest odebranie mu władzy nad narodami rozproszonymi pod wieżą Babel jeszcze przed powstaniem Izraela. Większość z nas dobrze pamięta rozmowę Jezusa z szatanem. Szatan kusił Jezusa 3 razy. 3. propozycją szatana, mającą na celu sprawienie, aby Jezus wyparł się swojej relacji z Bogiem, było zaoferowanie mu narodów tego świata. Było to coś, na czym według niego zależało Jezusowi najbardziej. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Propozycja szatana była tak naprawdę podstępną modyfikacją planów Boga. Zamierzony przez Boga rezultat zostałby osiągnięty, wydziedziczone narody zostałyby odzyskane, misja zakończyłaby się sukcesem. Wszystko, co musiał zrobić Jezus, to oddać pokłon szatanowi. Oferta szatana pokazuje nam, że nie zdawał on sobie sprawy z tego, że Boży plan wymagał śmierci Jezusa. Jezus nie udzielił mu żadnych informacji na ten temat. Nie podał mu powodów swojej odmowy. Kazał mu po prostu iść precz. Bóg odzyska to, co do niego należało w swoim czasie i na ustalonych przez siebie warunkach. Misją Jezusa nie było jedynie odzyskanie władzy nad narodami. Chodziło w niej o odbudowanie rodziny. Włączenie do tej rodziny ludzi z wszystkich narodów, a nie tylko z Izraela, wymagało odkupienia ich grzechów. Tak jak pierwotnie zamierzył to Bóg, w jego panowaniu miały uczestniczyć wszystkie jego dzieci. Krzyż był niezbędny do odkupienia ludzkości i do wypełnienia Bożego planu. Jezus nie dał się nabrać na żadne sztuczki. W przeciwieństwie do niego szatan łatwo połknął haczyk. Przedsmak Edenu. Bezpośrednio pokuszeniu na pustyni Jezus uczynił dwie rzeczy. Powołał swoich pierwszych apostołów, Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana, oraz uzdrowił człowieka opętanego przez demona. Zarówno powoływanie uczniów, jak i uzdrawianie chorych stało się pewnego rodzaju wzorem powtarzającym się w jego służbie. Wraz z powoływaniem nowych uczniów udzielał im mocy do wypędzania demonów i uzdrowienia z każdej choroby i niepełnosprawności. Początkowo Jezus powołał 12 uczniów, co nie jest przypadkową liczbą. Odnosi się ona do 12 plemion Izraela. Jezus rozpoczął swoją działalność, mając na uwadze w pierwszej kolejności zbawienie Izraela. Są oni Bożym udziałem pośród wszystkich narodów. W taki sam sposób głosił Ewangelię Paweł. Początkowo mieli ją usłyszeć Żydzi, a dopiero potem poganie. Jezus nie poprzestał na 12. W rozdziale 10 Ewangelii świętego Łukasza powołał 70 uczniów, aby uzdrawiali chorych i wyrzucali demony. Ta liczba również nie była przypadkowa. Jest to liczba narodów wymienionych w rozdziale 10 Księgi Rodzaju, narodów porzuconych przez Boga pod wieżą Babel i poddanych pod zwierzchnictwo mniejszych bogów. Niektóre tłumaczenia mówią w tych wersetach o 72 narodach. Jest tak, ponieważ niektóre z manuskryptów Starego Testamentu prezentują nazwy narodów w rozdziale 10 Księgi Rodzaju w inny sposób, także osiągają one inną liczbę. W obydwu przypadkach chodzi jednak o to samo. Rozesłanie uczniów koresponduje z liczbą narodów w rozdziale 10 Księgi Rodzaju. Tak jak powołanie 12 było symbolem przyjścia Królestwa Bożego do Izraela, tak samo rozesłanie 70 miało symbolizować to, że Bóg zamierza włączyć do niego inne narody. Kiedy 70 powróciło, Jezus odpowiedział im: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Było to doniosłe wyznanie. To, co miało się wkrótce wydarzyć, miało zmienić wszystko w radykalny sposób. Szatan nie będzie już mógł rościć sobie jakichkolwiek praw do ludzkości, gdyż będzie ona należała do Jezusa. Utracił dostęp do Bożego tronu, nie będzie mógł już dłużej oskarżać wierzących. Był jak oskarżyciel w sądzie, nie posiadający żadnych dowodów. Złap mnie, jeśli potrafisz. Przez 3 lata Jezus głosił nadejście Królestwa Bożego. Pokazywał ludziom, czym jest Boża miłość oraz demonstrował to, jak wyglądałoby życie w świecie przypominającym Eden. Po tym okresie Jezus zaczął przygotowywać się do wypełnienia swojego najważniejszego zadania. Zaraz przed swoją ostateczną podróżą do Jerozolimy Jezus zabrał swoich uczniów na daleką północ Izraela. Chciał sprowokować moce ciemności, sprawić, że rozpoczną one działania prowadzące ostatecznie do ukrzyżowania. Nie mógł wybrać do tego lepszego miejsca. Jezus przyprowadził uczniów do miejsca nazwanego przez Rzymian Cezareą Filipową. W czasach Starego Testamentu region ten był nazywany Baszan. Mówiliśmy o nim w rozdziale 9. Baszan był uznawany za bramy do świata umarłych, bramy piekła. Cezarea Filipowa położona była u podnóża góry Hermon, miejsca, gdzie według Żydów synowie Boże zstąpili na ziemię podczas buntu opisanego w rozdziale 6 Księgi Rodzaju. Ujmując to w skrócie, w czasach Starego Testamentu Baszan i Hermon były postrzegane jako miejsce, od którego siły ciemności rozpoczęły swoją działalność na ziemi. To właśnie w tym miejscu Jezus zadał uczniom dobrze znane nam pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział mu: tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Jezus pochwalił go i dodał: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Próby określenia tego, czym jest wspomniana przez Jezusa opoka, były przez stulecia tematem wielu debat. Kluczem do zrozumienia tego, co Jezus miał przez to na myśli, jest uwzględnienie miejsca, w którym odbywała się ta rozmowa. Cezarea Filipowa leży w najdalej wysuniętej na północ części Baszanu. W czasach Starego Testamentu wierzono, że to właśnie w tym miejscu znajdują się bramy do świata zmarłych. Cezarea Filipowa leżała u podnóża góry i to właśnie ta góra została nazwana opoką. Wspomniane przez Jezusa bramy piekielne wskazują nam dokładnie miejsce, w którym znajdował się Jezus z apostołami. Jezus rzucał wyzwanie siłom ciemności. W wyniku upadku ludzkość utraciła możliwość wiecznego życia razem z Bogiem. Została skazana na śmiertelne życie w oddzieleniu od Niego. Pan umarłych, wąż znany jako szatan i diabeł, nabył przez to prawa do ludzkości. Każdy człowiek miał po śmierci dołączyć do Niego w świecie umarłych. Bóg miał jednak inne zamiary. Miał ukryty plan. Jezus miał przyjść na ziemię i zapłacić karę wynikającą z grzechu ludzkości. Ta utrzymywana w tajemnicy operacja miała być tak naprawdę frontalnym atakiem na bramy piekielne. Pan zmarłych i jego poplecznicy nie będą w stanie odeprzeć Królestwa Bożego. W historii opisanej w rozdziale 16 Ewangelii Świętego Mateusza Jezus przyszedł prosto pod drzwi szatana, chcąc go sprowokować. Dlaczego? Ponieważ nadszedł czas, aby Jezus umarł, wypełniając w ten sposób Boży plan. Jezus posunął się o krok dalej, jak gdyby wypowiedziane słowa nie wystarczały. Mateusz, Marek i Łukasz zgadzają się co do tego, że w następnym w kolejności wydarzeniem było przemienienie Jezusa. W wersetach 2-8 rozdziału 9 Ewangelii Świętego Marka czytamy: a po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra i Jakuba i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę, na osobność, i przemienił się przed nimi. I szaty jego stały się tak lśniąco białe, jak ich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. A odezwawszy się Piotr, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być, rozbijmy 3 namioty. Tobie jeden i Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk. I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. A nagle, rozejrzawszy się wokoło, już nikogo przy sobie nie widzieli, tylko Jezusa samego. Przemienienie ma miejsce na górze Hermon. To właśnie tutaj Jezus zdecydował się objawić Piotrowi, Jakubowi oraz Janowi, kim tak naprawdę jest, ucieleśnieniem chwały Boga. To tak, jakby wysyłał siłom ciemności komunikat: przyszedłem na ziemię, aby odebrać to, co należy do mnie. Nadchodzi Królestwo Boże. Ujmując to inaczej, mówił im: jestem tutaj i co mi zrobicie? Nie jest rzeczą przypadkową, że zaraz po przemienieniu Jezus skierował się do Jerozolimy i zaczął mówić swoim uczniom o tym, że wkrótce będzie tam musiał umrzeć. Nie chcieli tego słuchać. Jezus wiedział jednak, że szatan nie będzie zwlekał z wykonaniem swoich morderczych zamiarów. Tego właśnie oczekiwał. Jego śmierć była kluczowym elementem całego planu. Dlaczego jest to ważne? Służba Jezusa była kierowana konkretnym celem. Dobrze rozumiał swoją rolę w przywróceniu Królestwa Bożego na ziemi. Miał zapoczątkować dzieło, które miało rozrosnąć się do czasu jego powtórnego przyjścia w dniu, w którym cała ziemia stanie się globalnym Edenem. Choć nasze powołanie nie jest tak ważne jak misja, którą miał Jezus, każdy z nas, tak jak apostołowie, ma swoją rolę do odegrania. Musimy mieć to stale na uwadze. Wierzący zostali wprowadzeni do Bożego Zgromadzenia i nie mają pozostawać biernymi obserwatorami, ale uczestnikami w wypełnianiu całego planu. Jednym z celów, jakie miał Jezus, było zademonstrowanie innym, jak wyglądało życie w Edenie oraz jak może wyglądać życie z Bogiem. W Bożej rodzinie i Jego królestwie nie będzie żadnej choroby ani ułomności. Nie będą istniały również żadne wrogie zwierzchności. Królestwo, które Bóg chce nam zaprowadzić na ziemi, jest dużo rozleglejsze niż ogród, większe niż ziemia Izraela. Jego królestwo będzie globalne, będzie obejmowało wszystkie narody. Będzie również wszystkim tym, czym był pierwotnie Eden, niebem na ziemi. Naszym zadaniem jest naśladowanie Jezusa. Możemy, tak jak On, ratować dusze innych ludzi, którzy tak samo jak my zostali stworzeni jako obraz Boży. Możemy doprowadzić ich do wiary w Króla i umacniać ich wierność wobec Niego. Nie potrzeba żadnej ponadnaturalnej mocy, aby opatrzyć tych, których serca są skruszone, oraz ogłosić jeńcom wyzwolenie, podążając krokami Mesjasza. Postępowanie w ten sposób ma bardzo duchowy charakter. Wymaga oparcia się siłą ciemności i swego rodzaju strategicznego myślenia. Każdy życzliwy czyn wobec drugiej osoby może zostać użyty przez ducha, aby skierować czyjeś serce do Boga. Niezależnie od tego, czy prezentujemy Ewangelię słowem lub czynem, nigdy jest to działanie bezowocne. Postawa Jezusa, Jego życzliwość i dobroć była spójna z tym, co głosił. Nie umniejszał on znaczenia innych osób. Taki wzór postępowania powinien naśladować każdy wierzący. Jest to nasz zakres obowiązków w Bożym Królestwie. Wymienione wcześniej historie mówią nam nie tylko o tym, że duchowe zwierzchności mają swoje ograniczenia. Pokazują nam również, że są one bezbronne wobec Bożego Królestwa. Jezus już teraz siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. Już teraz panujemy razem z Jezusem, a jednocześnie dopiero będziemy z Nim współpanować. Bramy piekieł nie będą w stanie zatrzymać rozwoju i wzrostu Kościoła jako Królestwa Bożego na ziemi. To, czy będziemy mieli udział w tym dziele, zależy już tylko od nas.